Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Radni śląskiej gminy Tworóg bronią się przed gender. Liczą, że ich stanowisko zachęci do działania samorządowców z całej Polski, informuje Nasz Dziennik. W przygotowanej rezolucji radni apelują do władz państwowych i wojewódzkich, by nie dopuściły ideologii gender do szkół i lokalnych środowisk. W dokumencie powołano się na stanowisko Episkopatu Polski. Radni podkreślili, że gender zaciera naturalne różnice między kobietą i mężczyzną, podważa istotę małżeństwa, a w konsekwencji rodziny. Klaudiusz Wieder, zastępca wójta gminy Tworóg, podkreśla, że należy ludziom uświadamiać te zagrożenia.
Najważniejsze jest budowanie świadomości w społeczeństwie o tych zagrożeniach. I to jest chyba taka na chwilę obecną najważniejsza idea, żeby ludzie wiedzieli, jaka ta ideologia jest. Ponieważ brak świadomości powoduje to, że przyzwalamy na pewne rzeczy, a tego nie wolno czynić. Wszyscy widzimy, co się dzieje wokół, jaki przekaz mają media komercyjne, że powoli gdzieś tam od tyłu, od kuchni, gdzie ta ideologia wchodzi i do szkół, do środowisk i przed tym się musimy przestrzegać.
Rezolucja Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie. Samorządowcy wysłali ją do premier, marszałków, ministra edukacji oraz samorządów. Prezes IPN Łukasz Kamiński zapowiedział, że natychmiast po wejściu w życie ustawy dotyczącej ekshumacji ofiar terroru komunistycznego złoży wniosek do wojewody mazowieckiego, aby jak najszybciej zakończyć pracę w kwaterze EU. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy, która ma umożliwić ekshumację i godny pochówek ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956. Fundacja Łączka zwraca uwagę, że ustawa uzależnia ekshumację naszych narodowych bohaterów od woli rodzin komunistycznych. Organizacja obawia się paraliżu prac. Tadeusz Płużański, prezes fundacji, zwrócił się z apelem do prezydenta elekta, aby zakwestionował te przepisy.
Mam nadzieję, że te przepisy nigdy nie wejdą w życie. Jeśli chodzi o Łączkę, to jest jedna metoda podstawowa, żeby rozwiązać ten problem. To jest powrót do śledztwa prokuratorskiego przeprowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, który to od początku do końca może ekshumować wszystkich naszych bohaterów i mam nadzieję, że to też się wkrótce stanie.
Głównym problemem wstrzymania prac ekshumacyjnych na warszawskich Powązkach na kwaterze EU są znajdujące się tam groby z lat 80., pod którymi znajdują się szczątki ofiar z lat 40. i 50. Minister zdrowia próbuje tłumaczyć się ze skandalicznej wypowiedzi o zwolnieniu strajkujących pielęgniarek. Jak twierdzi, została podana w sposób niepełny i przez to źle zrozumiana. Na antenie Polskiego Radia profesor Marian Zembala powiedział, że jest różnica między odejściem od łóżek pacjentów, a na przykład oflagowaniem szpitala. Dwa dni wcześniej nowy szef resortu podkreślał, że jeżeli ktokolwiek z pracowników w jego szpitalu podjąłby strajk, na drugi dzień zostałby zwolniony. Solidarność i Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych domaga się dymisji nowego ministra zdrowia. Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Pielęgniarek i Położnych, podkreśla, że pielęgniarki nigdy nie odmawiają pomocy pacjentowi, nawet w czasie strajku. Dodaje, że w momencie, kiedy środowisko pielęgniarskie nie może osiągnąć porozumienia z rządem, ma prawo do strajku.
Nie może tak być, nie można zastraszać. My jesteśmy zdesperowane, jesteśmy już w takiej sytuacji, że tylko to narzędzie nam pozostało, strajk. Mamy do niego prawo. Żyjemy w kraju demokratycznym, które nam takie przywileje również gwarantuje, a minister stoi na straży przestrzegania prawa. I jest nam bardzo przykro, że próbuje nam powiedzieć, że możecie sobie plakat powiesić, na który nawet nikt nie spojrzy, panów decydentów. Natomiast jak zamknięto przychodnie, to wtedy się znalazły pieniążki, było to etyczne.
Profesor Marian Zembala na stanowisko ministra zdrowia został zaprzysiężony na początku tygodnia. Profesor jest konsultantem krajowym do spraw kardiochirurgii i szefem Zabrzańskiego Ośrodka Leczenia Chorób Serca. Przez ponad 10 lat rosyjski szpieg pracował w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, który zajmował się przewozem VIP-ów. Do pułku należał Tu-154M, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. O sprawie informują polskie media. Porucznik służył w pułku od 2001 roku do momentu jego rozformowania, czyli 2011 roku. Poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin katastrofy smoleńskiej, podkreśla, że mężczyzna miał dostęp do najbardziej wrażliwych informacji. Polityk ma nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona jak najszybciej.
mam nadzieję, że po informacjach, które uda się uzyskać, gdy są już informacje pewnie tak powszechnie dostępne i jawne, ale no, będzie można ocenić też zakres działania tej osoby, dostęp do jakich informacji miała, czym się konkretnie zajmowała i czy brała udział przy organizacji wizyty 10 kwietnia, bo to oczywiście też ma zdarzenie, bardzo duże znaczenie, czy też ewentualnie po samej katastrofie, jaki był udział tej osoby i czym i co wówczas zrobiła.
W katastrofie smoleńskiej zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej świętej pamięci Lech Kaczyński. Do tej pory polska i rosyjska prokuratura nie zakończyła śledztwa w sprawie tragedii. Na poligonie w Żaganiu zakończyły się ćwiczenia tzw. szpicy NATO. Przez 10 dni około 2000 żołnierzy z kilku państw sprawdzało zdolności operacyjne połączonych sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości. Kulminacją ćwiczeń był czwartkowy pokaz na poligonie.
Mogliśmy obserwować najpierw działania wojsk specjalnych. Byli to żołnierze polscy, holenderscy, czescy, a także Litwini. Następnie do akcji weszły jednostki desantowe armii holenderskiej. Były także jednostki wsparcia. Byli to Belgowie. Były też samoloty wspierające nas z powietrza F-16, także belgijskie.
Mówił major Artur Pinkowski, oficer prasowy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Doktor Marcin Paluch, historyk wojskowości z KUL, podkreśla, że manewry miały zaprezentować pełne możliwości tzw. szpicy.
Chodzi o natychmiastowe przemieszczanie się tej szpicy w punkty zapalne, tam gdzie funkcjonuje NATO, a więc gdzie ma pokazać, że możemy odeprzeć jakiś tam atak przeciwnika ze wschodu czy z jakiegoś innego kierunku.
Przyglądający się w czwartek ćwiczeniom sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że potwierdzają one, iż sojusz jest gotowy do obrony wszystkich członków. W piątek zakończyły się także ćwiczenia Cyber Strike. Manewry odbywały się na poligonach Polski, Łotwy, Litwy i Estonii. Wzięło w nich udział 6 tysięcy żołnierzy. NATO podkreśla, że wszystkie ćwiczenia mają charakter obronny. Ich celem jest zwiększenie gotowości do wspólnego zaangażowania w kolektywną obronę. W Radiu Maryja dalsze informacje. Dwie homoseksualistki skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawa dotyczy odmowy wydania dziecku, polskiego aktu urodzenia przez polskie władze. Córka Polki i obywatelki Wielkiej Brytanii urodziła się na Wyspach. W jej brytyjskim akcie urodzenia jedna z kobiet widniała w rubryce matka, druga w rubryce rodzic. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi odmówił wpisania do księgi urodzeń aktu urodzenia. Kobiety złożyły odwołanie do wojewody łódzkiego. Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, uznając, że polski porządek prawny nie legalizuje par partnerskich, a obowiązujące przepisy utrwalają tradycyjny model rodziny. Sprawa trafiła także do sądu, jednak i ten oddalił skargę. Takie sprawy mają na celu oswajanie społeczeństwa z czymś, co jest nienaturalne, a z drugiej strony dąży się do redefinicji pojęć, mówi dr Błażej Kmieciak, bioetyk.
To, na co powołują się te dwie panie, czyli artykuł 8, przypomnę, czyli prawo do ochrony życia rodzinnego i prywatnego oraz artykuł 14, zakaz dyskryminacji, mówimy tu o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to wskazuje przede wszystkim na to, iż my powoli, metodycznie obserwujemy nie tylko coś, co profesor ksiądz Henryk Tkorowski z UKSW nazwał inflacją praw człowieka, ale obserwujemy przede wszystkim jej degradację. W tym momencie prawa człowieka stają się pewnym narzędziem do legalizacji wszystkiego tego, co jest całkowicie nie tylko nienaturalne, ale również sprzeczne z logiką. Te dwie panie oczekiwały tego, by Polski Urząd Stanu Cywilnego wpisał do polskiego aktu urodzenia jako dwóch rodziców tej samej płci, co jest z perspektywy biologicznej niemożliwe.
W skardze do Trybunału kobiety zarzuciły Polsce naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego oraz zakazu dyskryminacji. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, państwa nie mają obowiązku wprowadzenia legalizacji związków osób tej samej płci. Spółki energetyczne z Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Austrii podpisały list intencyjny w sprawie budowy dwóch nitek Nord Streamu. Gazociąg składa się obecnie z dwóch nitek, które biegną od wybrzeża Rosji przez Morze Bałtyckie do wybrzeża Niemiec. Szef Gazpromu Aleksiej Miller powiedział, że zbudowanie dodatkowej infrastruktury będzie sprzyjać zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności dostaw na podstawie nowych kontraktów. Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego, zwraca uwagę, że jest to kolejny cios w polskie bezpieczeństwo energetyczne.
Dla Polski oczywiście jest to kolejny dowód na to, że realizacja projektów na przykład niemiecko-rosyjskich w kontekście rozbudowy Nord Stream jest wprost wymierzone w nasze interesy i grozi nam przy braku naszych projektów dywersyfikacyjnych w każdej chwili odcięciem dostaw gazu do Polski, który jak wiemy w większości płynie z kierunku białoruskiego i ukraińskiego. A pamiętajmy, że to jest bardzo istotna rzecz, jeżeli powstaną te dwie nitki, to również gazociąg jamalski może być, te dostawy mogą być wstrzymane, co oczywiście jest pewnego rodzaju polityką Rosji wobec Białorusi i szczególnie Ukrainy, aby całkowicie wyeliminować te kraje z przesyłu przez ich terytoriów gazu ziemnego.
Gazprom poinformował, że strony w najbliższym czasie przystąpią do tworzenia spółki, która będzie realizować przedsięwzięcie. Nowy gazociąg ma mieć taką samą moc przesyłową, jaką ma Nord Stream, 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.